Witamy w kolejnym, czwartym module naszego kursu, w którym pokażemy Ci, jak stworzyć interfejs użytkownika
i jak nadać naszej grze ostatecznego blasku.
Zaczynajmy. Przejdźmy zatem do pokazania tego, w jaki sposób możemy wstawić tło do naszej gry. Przy czym w grze typu Flappy Bird chcielibyśmy, aby to tło rzeczywiście mogło poruszać się. To znaczy, aby w momencie, kiedy nasza postać udaje ruch do przodu, tło się przesuwało. Czyli zastosujemy tutaj taką iluzję troszeczkę dla gracza, udając ruch postaci za pomocą poruszania tłem, innymi słowy.
Czy zastosujemy jakiś też fajny trik, który jednocześnie poruszając tłem sprawi, że gra będzie wyglądała przyjemniej dla oczu?
Tak. Tak, zastosujemy i będzie to efekt paralaksy. Jest to efekt polegający na tym, że rzeczywiście te obiekty, które w teorii powinny szybciej się poruszać, czyli są bliżej względem nas, teoretycznie, poruszają się szybciej na ekranie, natomiast obiekty, które są w dali, poruszają się znacznie wolniej, dzięki temu nada to grze dużo więcej dynamiki i
głębi.
Fanu. Głębi, dokładnie tak. Zróbmy więc tak, aby dodać tło, jednak mamy tutaj pewien problem, ponieważ Unity nie wspiera przesuwania tła na dwuwymiarowych sprite'ach. W związku z czym wyjątkowo tutaj musimy posłużyć się trójwymiarowymi obiektami, właściwie tylko jednym tak naprawdę. Będzie to quad. Utwórzmy więc obiekt typu quad. Zmieńmy mu nazwę na background quad, tak abyśmy mogli go wyróżnić. Ustawmy na razie rzeczywiście jego pozycję na 0,0. Jest on dość mały. Aby móc dostosować jego wymiary do takich, jakich się spodziewamy, przejdźmy do naszych sprite'ów i wewnątrz wyrzućmy na naszą scenę okienko czy sprite'a z naszym niebem. Nasze niebo jest właśnie naszym backgroundem, czyli tłem. Rozciągnijmy mniej więcej w taki sam sposób naszego quada, aby można było dostosować wymiary quada. Oczywiście to odpowiednio się dopasuje w momencie, kiedy przesadzimy z wymiarami i tak dalej, i tak dalej. No aczkolwiek zdecydowanie najlepiej jest dopasować to do rozmiaru tła. Wtedy nie tracimy jakości, nie tracimy właściwie niczego. I działa to bardzo dobrze. Mniej więcej tak. Widzimy, że idealnie nakłada nam się praktycznie ten quad. Teraz, czego nie będziemy potrzebowali na pewno, to jest Mesh Collider. Ponieważ Mesh Collider odpowiada za kolizję w fiziksie, czyli w trójwymiarze. My z kolei korzystamy z dwuwymiaru, a z tłem nic nie będzie się zderzało. A więc Mesh Collider jest nam w zupełności zbędny. To jest dość dobra praktyka optymalizacyjna. Kolejną rzeczą, jaką musimy zrobić, jest skasowanie oczywiście naszego sprite'a. Teraz widzimy, że rzeczywiście zmieniło nam się to. Jesteśmy teraz w stanie utworzyć materiał również, który będzie podrabiał naszego sprite'a w tle. W jaki sposób to zrobić? Po prostu klikamy prawym przyciskiem myszki gdzieś w projekcie, create, i mamy tutaj materiał. Czym jest materiał? Materiał jest jakby w tym przypadku teksturą, czyli w tym przypadku materiał jest naszym sprite'em, naszym obrazem i niczym więcej w gruncie rzeczy.
Czy materiały mają jednak jakieś większe możliwości do popisu?
Dużo, dużo większe. Możemy na przykład pisać własne shadery pod materiały. Generalnie ogrom możliwości zawiera się w materiałach. Możemy robić bump mapy, diffuse mapy, materiały, które po prostu na przykład pozwalają nam symulować głębie w obiekcie i tak dalej, i tak dalej. Nazwijmy więc nasz materiał, powiedzmy background. I zastosujmy odpowiednie parametry. Więc naszym parametrem, jaki chcemy na pewno ustawić, jeśli chodzi o background, no to jest właśnie shader, który będzie teksturą. Co pozwoli nam wybrać zwykłą teksturę, którą zaimportowaliśmy. Udało się, ale to się tutaj nie wyświetla. A dodatkowym atutem na pewno będzie utworzenie folderu, który nazwiemy Materials. Przerzucając do niego nasz materiał. Widzę, że zapodział się jeszcze nam trochę skrypt. Przerzućmy go. Nie musimy się o nic obawiać, ponieważ Unity, mimo że ten skrypt jest przerzucony, widzimy właśnie ten proces w tle, mimo że ten skrypt był przerzucony do kolumny, bodajże, to mimo wszystko on wciąż jest widoczny w Unity, ponieważ ono samo o to dba. Także movement naszych plików między lokacjami w Unity absolutnie dla Unity nie ma znaczenia. Fakt, może czasem nas to zawieść, aczkolwiek działa to znośnie co najmniej.
Czy to samo mógłbym zrobić z poziomu eksploratora Windows?
Tak jak już wspominałem wcześniej, kategorycznie nie. Dobrze, zastosujmy w takim razie nasz materiał. Tutaj mamy również Mesh Renderer. W tym Mesh Rendererze wyłączamy przyjmowanie cieni i wyłączamy kastowanie, czyli rzucanie cieni, ponieważ są to dla nas zbędne rzeczy tak naprawdę w tym momencie, gdyż korzystamy tylko z dwuwymiarowej grafiki. Dobrze, ale w jaki sposób teraz zastosować nasz materiał? Najprościej rzecz biorąc, i gro programistów to robi, przeciągamy nasz background prosto na naszego quada. Widzimy teraz, że w grze już coś tam jest w tle. Pozwolę sobie w takim razie przeciągnąć to troszeczkę niżej i sprawdzę na kamerze, jak to wygląda. Rzeczywiście jeszcze troszkę niżej można byłoby to opuścić i pozycję na X ustawiam 0. Teraz wygląda to co najmniej dobrze. OK. Wszystkie kolumny również chciałbym wrzucić w Game Object Columns All. Dzięki temu, tak jak wcześniej wspominałem, będę w stanie poruszać wszystkimi kolumnami naraz. A także mam mniejszy bałagan w mojej hierarchii. Dobrze, wróćmy jednak do naszego tła. Widzimy, że fajnie dość to wygląda już, można sporo rzeczy zrobić. Spróbujmy przesunąć tiling. Widzimy, że tiling jest to jakby rozciąganie naszego obrazu. No i widzimy, że zmieniając tiling, tak naprawdę rozciąga nam się obraz, ale zmniejszając go zupełnie, bądź na przykład zmieniając offset, gdzie offset jest po prostu przesunięciem względem obrazu, czyli na przykład przesuwam sobie teraz o 58 pikseli, no, to jest więcej akurat, prawdopodobnie, o 58% nasz obraz. Widać rzeczywiście, że to się przesuwa, aczkolwiek no, nie do końca o taki efekt nam chodziło. Aby pozbyć się tego efektu, musimy odwrócić proces, który ustawialiśmy tak naprawdę na początku, czyli nie używać sprite'a, a tekstury, tak jak rzeczywiście chcieliśmy, aby to było zrobione, i Wrap Mode zmienić na Repeat. Kliknąć Apply. To spowoduje, że zmieniając offset teraz, nasze tło ucieka. Dzięki temu będziemy w stanie zasymulować złudny ruch naszego ptaszka, a tak naprawdę stoją zupełnie w miejscu. Potrzebuję teraz kolejnego quada. Posłużę się do tego kopią naszego background quada i nadam mu nazwę ground quad. Aby zastosować kolejny materiał na nowym obiekcie, przesunę sobie mojego ground quada i narzucę na niego materiał ground, który nadpiszę mi wcześniejszy. Teraz ustawia mu taką samą pozycję, jak wcześniejszemu kładowi. Czyli 0 i 0,63. Jednak wolałbym, aby mój grunt był troszeczkę cieńszy. W związku z tym zmieniam jego skalę w osi Y i przesuwam w dół ground. Widzimy, że wygląda to całkiem znośnie. Znów nie jesteśmy w stanie zmieniać z odpowiednim efektem. W związku z tym na naszym grandzie zmieniamy znów na texture, repeat i klikamy apply. Dzięki temu znów nasz offset jest w stanie się przemieszczać. W rezultacie nie musimy wcale tworzyć kilku obiektów, które pozwolą nam przesuwać nasze tło i respawnować ich zupełnie tak jak z kolumnami. Przy kolumnach jest to oczekiwany efekt oczywiście, ponieważ no, chcemy, żeby zachodziło to jakoś, te kolizje, tak? Aczkolwiek wystarczy zmieniać offset tak naprawdę, aby ten efekt wizualny, który chcemy osiągnąć, był możliwy do zrealizowania. Widzimy jednak, że kolumny są zasłaniane przez nasze tła. W związku z czym jesteśmy w stanie to naprawić poprzez przesunięcie tła o odpowiednią wartość w osi Z. Ustawiłbym ground quad na minus 1, tak aby on wciąż zasłaniał nasze kolumny. Z kolei background quad zostawiłbym przy 1, z tego powodu, aby upewnić się, że na pewno nie będzie przed naszymi kolumnami. W związku z czym widać, że wszystko tutaj dobrze ze sobą współgra, nic na siebie się nie nakłada w momencie, w którym nie powinno i nasza gra w miarę przyzwoicie wygląda. Wyzeruję jeszcze tylko pozycję spawn pointa i despawn pointa i wszystkie kolumny przerzucę zupełnie do góry za ekran. Dlaczego tak robię? Kiedy gracz włącza grę i startuje poziom, chciałby mieć na pewno chwilkę na przygotowanie się, dlatego przesuwam troszkę wyżej naszego bohatera. Mniej więcej tak. Tak to będzie wyglądało w grze. Jeszcze nawet można delikatnie w lewo. Delikatnie również opuszczam jeszcze ground, ponieważ zbyt duża jego widoczność też nie jest pożądana. I klikam Ctrl S, co jest bardzo dobrym nawykiem, przypominam. Odpalam teraz Visual Studio. Jestem w stanie teraz wymusić na moim tle ruch, czyli zasymulować to właśnie, aby się ruszało. Poustawiałem wszystkie niezbędne parametry do tego, aby móc teraz napisać kod, który spowoduje poruszanie się tła. Aby utworzyć skrypt, klikam prawym na Scripts, Create C-Sharp Script, ponieważ w ten sposób jeszcze nie tworzyliśmy skryptu. I nazywam go Texture Move Left. Klikam dwukrotnie na niego. I w wizualu dostosowuję sobie mój skrypt. Zamiast startu użyję metody awake, potrzebował będę również jeszcze dwóch pól, jednego prywatnego, które korzysta z naszego mesh renderera. I jednego publicznego floata, które decyduje oczywiście o prędkości, z jaką będzie poruszała się nasze tło. Mesh renderera, jak Mateusz wcześniej wspominał, oczywiście muszę sobie wyciągnąć z naszego obiektu, aby móc z niego korzystać. Natomiast w update'cie odwołuję się do niego do jego materiału, który również ustawialiśmy, i do jego tekstury, którą również ustawiliśmy odpowiednio. Z tym, że nie bezpośrednio do niej, a do jej przesunięcia, o którym wcześniej mówiłem. Teraz, dokładnie na tej samej zasadzie, jak wcześniej pozycję, tak w tym momencie dodaję offset o odpowiedniej wartości, który jest połączeniem czasu i prędkości w osi X oczywiście. Czyli przesuwam w lewo mój offset. Dodatnie wartości akurat jest tak, że po prostu idzie w lewo, jak ujemne, to w prawo. A więc, jako że korzystam z update, to delta time. Gdybym korzystał z fixed update, to fixed delta time. Razy speed, oczywiście. I w osi Y 0. Ponieważ nie chcę, aby się w ogóle przesuwał. Czy nasz skrypt działa? Nie. Ponieważ musimy jeszcze podpiąć go do naszego obiektu. Pokażemy teraz add component i chcemy dodać nasz skrypt, który nazywa się texture move left. Enter. Prędkość. Zupełnie strzelam 0,04. Z kolei nasz grunt. Tym razem dodam w inny sposób jeszcze, przeciągając skrypt. Skrypty możemy również poruszać w dół lub w górę. Przydaje się to w momencie, kiedy chcemy trzymać porządek, na przykład, że transform jest zawsze na górze, to jest najbardziej oczywiste, ale na przykład powiedzmy, że rigid body ma być zawsze pod transformem i tak nauczyliśmy się korzystać z Unity, jest nam szybciej i wygodniej.
Albo nasze skrypty zawsze na samym końcu.
Również. No ja na przykład przyzwyczaiłem się w ten sposób właśnie, że skrypty zawsze są na samym dole. To jest najwygodniejsza metoda i wielu programistów to stosuje, ponieważ zdecydowaną większość czasu i tak piszemy te skrypty, które później automatycznie dodają się na koniec, a obiekt konfigurujemy wcześniej i jego komponenty. Okej, szybkość gruntu z kolei damy na 0,3. Przepraszam za usterkę, jednak należy zmienić background quad na 10, ponieważ kiedy przylatywałyby nasze kolumny, nie bylibyśmy w stanie ich zauważyć, gdyż wciąż nakładały się z naszym tłem. I niestety nie bylibyśmy w stanie odróżnić, czy wszystko dobrze działa, czy jednak nie. Kolumny oczywiście mogą również ewentualnie pojawić się delikatnie za nisko, ponieważ taki przedział daliśmy. To jest kwestia tak naprawdę dobrania parametrów. Możemy również złapać nasz ground quad, nasz background i kamerę i przesunąć troszeczkę niżej, a i nawet hero i przesunąć trochę niżej, dzięki czemu kolumny będą pojawiać się na odpowiednich miejscach. Co możemy zaobserwować podczas testowego gameplayu. Wygląda to całkiem znośnie, aczkolwiek brakuje nam jeszcze wyniku, ponieważ okej, fajnie, lecimy jak najdłużej, jak najdalej. Generalnie nie wiemy, co decyduje o wyniku. Więc w standardowym flapping jest tak, że po przeleceniu przez rurę dodaje się punkt. No i my również planujemy tak zrobić. Pamiętamy, jak Mateusz dodawał między kolumnami trigger. Jest to trigger, który będzie mówił nam o tym, że udało nam się przekroczyć kolejny punkt tak naprawdę. Aby sprawdzić, czy rzeczywiście udało nam się przekroczyć ten punkt, w Hero Controllerze należy dopisać metodę, która nazywa się onTriggerEnter2D. Przyjmuje collider dwuwymiarowy również, który nazwę call. I wywoływana jest wtedy, kiedy uda nam się wejść w nasz trigger. Aczkolwiek my nie chcemy wywoływać tego, kiedy wejdziemy w nasz trigger, a kiedy wyjdziemy z naszego triggera, czyli kiedy uda nam się pokonać ten niebezpieczny dla nas region. W związku z tym onTriggerExit2D powie nam o tym, że chcemy dodać punkt. Ale zapisuję tutaj to do, ponieważ w jakiś sposób trzeba te punkty dodawać, jakoś nimi zarządzać. Najczęstszym przykładem na zarządzanie tego typu rzeczami w Unity są po prostu obiekty, które charakteryzują menadżery. Tworzę sobie pusty game object, który nazywam scoreManager. Zeruję jego pozycję zupełnie. Klikam w tę ikonkę, która nie wygląda jak przycisk, aby ustawić sobie jego wygląd. Dwukrotnie klikam również w scoreManager. I ja mam taki zwyczaj, że zwykle pod planszą po prostu ustawiam sobie ikonki. Dzięki temu mogę między menadżerami na scenie sobie bez problemu przeskakiwać. Mając już ten nasz score manager, należałoby napisać do niego skrypt. Jako że jestem leniwy, znów klikam na scripts, create C-sharp script i nazywam nasz skrypt score manager. Jednakże jeszcze mi się nie dodał do mojego obiektu. W związku z tym przerzucam go do obiektu. Klikam dwukrotnie, klikam reload all. Ctrl A, Ctrl K, Ctrl F. Jak ktoś używa Vima, to podwójne D. Tak, niestety w połączeniu z ReSharperem Visual Studio i Unity czasem zdarzają się problemy. Właśnie na jeden z takowych napotkałem. Jeżeli widzę ścieżkę do mojego pliku i nie jestem w stanie go rzeczywiście zapisać, to znaczy, że coś najprawdopodobniej źle się przeładowało. Zaznaczam wszystko, kopiuję, wychodzę z tego pliku, klikam tak, żeby może się zapisało, może nie. Znów go odpalam i całe szczęście wszystko się zapisało, choć dużo nie zrobiliśmy. Ale okej. Przejdźmy teraz do pól, które powinna zawierać nasza klasa. Prywatnymi polami w tym przypadku będzie na pewno nasz high score, ponieważ nie chcemy, aby ktoś gdzieś z zewnątrz w razie pisania grupowego mógł go modyfikować. No i oczywiście aktualne punkty, jakie udało się uzyskać. Dodatkowo będziemy mieli dwie zmienne publiczne. Score text i high score. Ach, szalony wizual. Ok, musimy dodać using sobie Unity Engine .UI, który mówi nam o tym, że będziemy korzystać z interfejsu użytkownika dostępnego dla gracza. Teraz w starcie definiujemy sobie nasz high score. I wykorzystamy taką klasę, która posiada statyczne metody, takie jak getInt, która w momencie, kiedy właśnie pobieramy nasz highscore, podajemy tutaj oczywiście stringa i wartość domyślną, jaka jest zwracana, jeśli nie zostanie znaleziona taka wartość, a ówcześnie, jeśli zapiszemy tę wartość, zapisze gdzieś się ona nam po prostu, zależnie od systemu operacyjnego, na dysku, w pamięci urządzenia, dzięki czemu możemy te highscory, niezależnie od tego, ile razy włączymy naszą grę, nie będzie za każdym razem nowego highscoru, tylko wczytają się z dysku te, które rzeczywiście są tymi prawdziwymi highscorami na naszej lokalnej maszynie. Można to tego menadżera oczywiście rozszerzyć, na przykład o API restowe, czy tego typu misje, ale na nasze potrzeby korzystamy z player prefsów, które są wbudowane w Unity. Nasz aktualny wynik to 0. Aktualny, ponieważ ten skrypt wykona się wtedy, kiedy uruchomimy naszą scenę. I tekst naszego highscore teksta to tak naprawdę highscore podawany jako string. Przydałoby się na pewno również pobierać ten highscore. Nigdy nie wiadomo, kiedy będzie nam to potrzebne. W związku z tym robimy publiczną metodę getHighscore i zwracamy highscore. Dzięki temu nie można będzie modyfikować dowolnie naszego highscore'u, ale będzie można go rzeczywiście pobrać. Kolejną metodą, która na pewno nam się przyda, będzie addPoint. Właściwie point. Jest to zwiększenie naszego aktualnego wyniku i ustawienie naszego tekstu, który mówi nam o tym, jaki ten wynik jest, na aktualny wynik rzucany do stringa. Mam jeszcze jedną metodę, najbardziej zawiłą ze wszystkich w Score Managerze. Zwraca na bool, typ boolean, ze względu na to, że czasem chcemy sprawdzić, czy rzeczywiście udało się na przykład ustawić ten wynik, czy nie. I to jest właśnie metoda, która próbuje ustawić wynik najwyższy, czyli highscore. Tak, póki co jeszcze ReSharper płacze o to, że nie zwraca mi żadnego obiektu. Aczkolwiek, jeśli nasz aktualny wynik jest mniejszy lub równy highscore'owi, wówczas po prostu zwracamy fałsz, co jest dość oczywiste. Jeśli natomiast nie jest większy nasz aktualny wynik jest większy niż nasz poprzedni highscore, wówczas staje się on naszym nowym highscorem. Czyli ustawiamy, że nasz highscore równa się actual score i do player prefsów zapisujemy integer o nazwie highscore. Przy wpisywaniu tego typu stringów należy albo definiować sobie wyżej taki string, który mówi highscore i po prostu używać zmiennej, albo bardzo się pilnować, czy się nie robi literówki, ponieważ często może nam coś nie działać i nie wiemy czemu, a to jest po prostu literówka, ponieważ te metody przyjmują po prostu stringi. I zapisujemy tutaj oczywiście również nasz actual score. Dodatkowo zwracamy true, czyli udało nam się ustawić nasz nowy high score.
Okej, ustawiliśmy to wszystko w kodzie, ale tego nie widać. Jak zrobić, żebyśmy mogli widzieć, ile zdobyliśmy punktów, jaki jest nasz wynik?
Przede wszystkim należy jeszcze uruchomić opcję, która nam powie, że rzeczywiście ten punkt został dodany. Czyli w naszym onExit triggerze dla naszego score managera próbujemy wywołać metodę addPoints. Przepraszam, point. Dodajemy teraz score managera. Usuwam jeszcze start, ponieważ nie będziemy z niego korzystać. Score managera musimy znaleźć tak naprawdę. Musimy sobie zdefiniować również nasz score manager. I aby go znaleźć, odpalamy sobie taką metodę jak find object of type. Każdy game object ma w sobie taką metodę, więc możemy bez problemu ją wywołać. I podajemy mu typ, czyli score manager tak naprawdę. To nie znajdzie nam obiektu, który nazywa się tak samo, czyli tego obiektu score manager, a jedynie instancję jego komponentu score manager. Czyli znajdziemy to. Dzięki temu, dodając nasze punkty w tym miejscu, odwołamy się do metody, którą napisaliśmy wcześniej w naszym score managerze. Ok. Fajnie, ale nie jesteśmy jeszcze w stanie tego wyświetlić. Póki co w score managerze zakomentuję te linie, które odpowiadają za pracę z tekstem. Teraz, jeśli odpalę moją grę z debug modem, to w score managerze, jeśli przelecę przez kolumny, jestem w stanie dostrzec aktualny wynik, który udało mi się uzyskać. Widzimy, że 1, 2, ta zmienna tutaj. Ok. I powiedzmy, że już nie udaje mi się zdobywać punktów. Widzimy, że to się zatrzymało. Klikam znów play. Wciąż nie mam high score'u. Dlaczego nie mam high score'u? Ponieważ high score jeszcze nigdzie nie jest wywoływany. Pierwsze, co musimy zrobić, to odkomentować nasze linie, które odpowiadają w score managerze za zmianę tekstu i dołożyć ten tekst, który chcemy zmienić na ekran. Aby to zrobić, klikamy na game object UI tekst i coś tu się nam pokazało. Klikając dwukrotnie na canvas, widzimy taką ramkę. To jest imitacja naszego ekranu tak naprawdę. Teraz nasz tekst niech ma nazwę score text static i zmienię oczywiście mój widok w inspektorze na normalny, a nie debug mode. Teraz dodam anchor w lewym górnym rogu. Anchor mówi o tym, względem czego ma być pozycjonowany nasz tekst na ekranie, czyli lewego górnego rogu w tym przypadku. Czcionka na pewno biała, ponieważ będzie dużo bardziej czytelna. Może być nawet większa, czyli 20. i napis, powiedzmy, score. Skopiuję to. Widzimy, że nasze napisy podporządkowane są właśnie kanwasowi, czyli są względem niego pozycjonowane. Anchor ustawię w prawym górnym rogu. Jak i również tekst. Widzimy, że pozycjonuje nam to względem tego rogu od razu. Jak i również tekst z napisem tym razem high score. Przesuwam do krawędzi. Zmieniam nazwę mojego obiektu na high score text static. Widzimy już dwa teksty. Teoretycznie moglibyśmy również dopisać kolejny tekst, jakby, który ma się wyświetlić, czyli do tego tekstu, który już istnieje, dodać liczbę, która odpowiada za wynik. Ale ja preferuję metodę dodania kolejnego napisu, kolejnego obiektu reprezentującego napis. Jak widzimy, on ma też swoje komponenty, które możemy sobie konfigurować. I pozycjonuję go również w ten sposób, przy czym tutaj domyślną wartością będzie dla mnie 0. Drugi napis również w ten sam sposób, high score, domyślnie 0, chociaż i tak domyślnie czyta się z dysku i dopiero wtedy ustawia 0, ale w uproszczeniu rzeczywiście 0. Odpalając grę widzimy, że high score jest po prawej stronie, score jest po lewej, może ten high score rzeczywiście jest troszeczkę za bardzo do środka. W związku z tym zamienimy i widać, że już jest dużo bliżej. 0 również wypadałoby skrócić oraz zmienić nazwę naszego game objectu na high score text. Jak widzimy, mamy score, high score. Kwestia już dołączenia tych tekstów w odpowiednich miejscach to leży tak naprawdę przy pracy grafika, designera. My tutaj tak naprawdę tylko robimy prototyp takiej gry, w związku z czym nie będziemy się skupiać dokładnie na elementach grywalności i tak dalej, to już jest kwestia dobrania parametrów.
Czyli mam możliwość ustawienia na przykład zamiast nabijania skora ustawić sobie jakieś serduszko i iterować cyfrę obok serduszka?
Tak, oczywiście, jak najbardziej. Możemy również wstawiać tutaj sprite'y do naszego kanwasa, przyciski. Unity 5 wprowadziło nowe UI, które jest bardzo wygodne w obsłudze, więc polecam korzystanie z niego. Jest również dużo, dużo bardziej optymalne niż poprzednie rozwiązanie.
A co jeżeli chodzi o skalowanie do innych rozdzielczości?
UI samo automatycznie skaluje się do innych rozdzielczości. Jedynym problemem może być tak naprawdę to, co jest w świecie twojej gry. Twoja kamera będzie miała bardziej ograniczony lub szerszy zakres widoku dla gracza. Kliknijmy play. Powinno wysypać nam kilka errorów. Tak, na początku jest jeden, ponieważ nie zdobyliśmy jeszcze żadnych punktów, ale gdybyśmy zdobyli, to wyskoczyłoby kilka więcej errorów. Jak się tego pozbyć i o co tutaj chodzi tak naprawdę? Chodzi o to, że w naszym score managerze nie podpięliśmy jeszcze tekstów, które chcemy modyfikować. No więc score text wędruje do score text, high score text wędruje do high score text. Klikam Ctrl S, czyszczę sobie nasz błąd i klikając play. Widzimy, że napisy wyświetlają się poprawnie i mijając kolumnę powinien za sekundkę zwiększyć nam się wynik. Wciąż jednak nie jesteśmy w stanie zapisać naszego najlepszego wyniku.
A co ze śmiercią? Ponieważ chyba jeszcze nie możemy umrzeć.
Tak. Chodzi o to, że w naszym Hero Controllerze teraz w każdym momencie, kiedy tylko udaje nam się uderzyć w kolajder, czyli zderzyć się z innym obiektem, naszym ptakiem, nie musimy podawać tego parametru w nawiasach, tak naprawdę. Wówczas nasz score manager musi spróbować ustawić high score, czyli to, co wcześniej zadecydowaliśmy, aby robił. I nasza aplikacja ładuje level. To jest właściwie który ma jakąś nazwę. I teraz jaką nazwę? Aby nie robić niepotrzebnego zamieszania, nazwę to main. Przy czym main jest to nazwa naszej sceny. Podajemy string main i Unity samo domyśla się, że ma uruchomić tę scenę. Mamy coś takiego również jak build settings i mamy coś takiego jak sceny, które wchodzą do builda. Add current dodaje obecną, czyli main. Możemy również przeciągnąć scenę, która ma wejść do builda. I należy to zrobić, aby Unity mogło wykryć scenę, do której chcemy przejść za pomocą tej metody. Klikając play teraz, jeśli się z czymś zderzę, a na spodzie jeszcze nie mam z czym, tak naprawdę, o czym zaraz powiem, ale jeśli zderzę się z kolumną na przykład, wówczas gra powinna się zresetować i powinienem zacząć lecieć od początku, a high score powinien się zapisać. I tak właśnie to wygląda. Czyli nasza pętla, istniejąca już, znów się zapętla. Przydałoby się również przyspieszyć te kolumny tak naprawdę, zwiększę im troszeczkę speed, troszeczkę dwukrotnie. Proszę wybaczyć też, jeśli dużo razy będę przegrywał w tę grę, ale umiem ją zrobić, a nie w nią grać. Pierwszym kolajderem, który utworzymy z pustego obiektu, będzie Ground Collider. Oczywiście pamiętamy, aby komponentem, który dodajemy do tego collidera, do tego obiektu, który będzie posiadał collider, był Box Collider 2D, a nie Box Collider, bo znów nie będzie to kompatybilne, a w trybie 2D możemy nie zauważyć różnicy. Klikamy dwukrotnie na nasz obiekt, co pozwoli przewinąć do niego. Przepraszam, byłem na zakładce gry, w związku z czym nie było to widoczne. Właściwie nie musimy teraz ustawiać ikonki. Wystarczy, że odpowiednio ustawimy collider, który będzie widoczny. Który jest bardzo mały, ze względu na to, że patrzymy na niego z perspektywy naszego kanwasu. A więc Ground Collider. Dam go na całą długość, chociaż tak naprawdę nie muszę, ponieważ nasz ptaszek ma być statyczny. Mniej więcej na poziomie pod trawą, czyli tam, gdzie zaczyna się grunt. Powiedzmy, że o trawę ptaszek się nie zabija. I to właściwie tyle, jeśli chodzi o ten collider. Brakuje nam jeszcze Heaven Collidera, o którym wspominałem. Jego chciałbym ustawić w taki sposób, aby gdy gracz wyleci poza kamerę główną, móc wykryć taki incydent i również zabić gracza. Jakkolwiek sadystycznie to nie brzmi. Ok, spróbujmy zatem zagrać w tę grę. Spróbujmy wylecieć do góry. Troszkę za wysoko, ale rzeczywiście udało się zresetować. Teraz powinno być ok. Jeszcze nie jest, jeszcze delikatnie niżej. Ok, działa to teraz całkiem znośnie. Widzimy, że gdy spadniemy na ziemię, to rzeczywiście giniemy. Gdy wylecimy za wysoko, również giniemy. Gdy uderzymy w kolumnę, również giniemy. Animacja jest odgrywana. Zobaczmy teraz, z jaką prędkością lecą te kolumny. No i widzimy, że gra rzeczywiście zrobiła się już trudna i, co najważniejsze, grywalna. Brakuje nam jeszcze ostatniego elementu tak naprawdę w całej rozgrywce, a konkretnie muzyki. Główna kamera posiada taki komponent jak Audio Listener i odbiera on, czyli nasłuchuje jakby dźwięku, który dzieje się w grze. Aby przerzucić dźwięk do gry, możemy wrzucić jako komponent na dany obiekt, przy czym w tym momencie nie jest nam to potrzebne, lub przerzucić do naszej hierarchii, dzięki czemu wygenerowany zostanie pusty obiekt, ale z naszym nowym komponentem, jakim jest Audio Source. I możemy również zapętlić go, włączyć, kiedy będzie awake, i zaznaczamy również opcję Force to Mono, która przydaje się w dwuwymiarowych grach. Sprawdźmy zatem, jak słychać dźwięk. Mogliśmy usłyszeć, że z każdym ładowaniem nowego poziomu, czyli nowej sceny, ponieważ podczas śmierci scena ładuje się od nowa, rzeczywiście wracają ustawienia początkowe zupełnie w całym środowisku, jak również muzyka, która leci, uruchamia się od stanu początkowego. Dziękujemy za obejrzenie modułu 4 i zapraszamy serdecznie na moduł 5, w którym
dowiesz się, jak zbuildować naszą grę na platformę Microsoft Windows.